W zeszłym roku dyrektor muzeum podejmował swoje prace konserwatorskie na terenie muzeum. Powiadomił nas o tym, w którym terenie będą prowadzone i że istnieje prawdopodobieństwo, że w tym miejscu no, istnieją relacje, które o tym mówią, że może istnieć mogiła. Oczywiście nie bagatelizował przy tym etapie prac. Tak jak powiedziałam, na początku w muzeum więzień naszkicował, jak wyglądać ma, gdzie może być ta mogiła, z tym, że w terenie było bardzo trudno ją odnaleźć, ten teren był zalesiony, wyrosły tam krzaki, drzewa, to wszystko zaburzało na tyle krajobraz i numery bloków, które on naniósł na swoim roboczym planie, zupełnie nie odpowiadały temu, co znamy dzisiaj po wojnie. I dlatego ciężko było powiedzieć precyzyjnie, tak, to jest to miejsce, musimy je zbadać. Dopiero te prace porządkowe, konserwatorskie, które trwały przez lata, odsłaniające ten teren właśnie z tych samosiejek, drzew, które ten teren zarastały, pozwoliły na to, żeby odsłonił się właśnie ten rów przeciwlotniczy, o którym wspominał ten więzień. I właśnie przy odsłonięciu tego terenu, próbie jego udrożnienia, czyli oczyszczenia z ziemi, też umożliwienia osobom zwiedzającym zobaczenia, jak to wyglądało, właśnie okazało się, że jest to prawdopodobne miejsce, że właśnie, o którym mówił ten więzień, który przeżył Grossrosen, przeżył ewakuację i narysował go w latach tuż powojennych, a jego relacja, tak jak już wspominaliśmy, najpierw znalazła się za granicą, ponieważ on był Belgiem, wyjechał tam i tam złożył te swoje pierwsze wspomnienia, czy powiedzmy relacje i dopiero po latach mogliśmy tak naprawdę dotrzeć do tego miejsca, o którym on mówił, bo to było bardzo trudne do zlokalizowania. No i przystępując do tych prac we wrześniu ubiegłego roku, dyrektor powiadomił oddział Instytutu, że jest to prawdopodobne miejsce wskazywane przez tego więźnia, że mogą tam być pochowane szczątki ludzkie, dlatego mieliśmy to na uwadze. Prokurator był tam na miejscu z naszej oddziałowej komisji, aby nadzorować pracę archeologa i przy pierwszych próbach właśnie już takiego porządkowych prac, czyli odsłonięcia, wejścia do samego tego rowu przeciwlotniczego, okazało się, że odsłonięte zostały kości ludzkie i to jakby potwierdziło, że jest to właściwie to miejsce, którego szukaliśmy, czy o którym wspominał ten Belg w swoich wspomnieniach.
Pierwsze prace zaczęły się w ubiegłym roku, w tym roku były kontynuowane. Co udało się ustalić?
Trudno było na wstępie oszacować, jak dużo będzie tam osób pochowanych. Tak jak powiedziałam, rów był przysypany ziemią. Pierwsze próby odsłonięcia to były pojedyncze kości ludzkie. Na początku były to 4 osoby, których szczątki mogliśmy tak jasno określić. Następnie odsłaniane były kolejne etapy, no i tam się okazało, że właśnie ci ludzie byli chowani warstwowo i to już skomplikowało sprawę. Trudno było ocenić, ile może ich być. Nie mieliśmy też prac takich sondażowych na dalszych odcinkach. W związku z powyższym trudnym było do określenia na początku, czy to jest te 300 osób, o których wspominał ten były więzień, czy to jest mniejsza liczba, no tego nie wiedzieliśmy. No dzisiaj już możemy stwierdzić, że tam było pochowanych. To też trudno powiedzieć o pochówku tradycyjnym, bo myśląc o pochówku, myślimy o grobach, gdzie poszczególne osoby są chociażby koło siebie położone, a tutaj to było miejsce ukrycia dowodów zbrodni, czyli po prostu ludzi, którzy zostali w bestialski sposób zostawieni w tym miejscu. Wojska, które wkraczały, Armii Czerwonej, które wkraczały akurat na te tereny, miały po prostu tych ludzi nie znaleźć, nie dowiedzieć się o tym, czym było to miejsce, więc to było miejsce ukrycia. Ukrycia po prostu tych osób, które nie były zdolne opuścić go w własnych siłach, bądź straciły życie w ostatnich dniach przed ewakuacją. I dlatego no dzisiaj możemy powiedzieć, że było ich 92 osoby. Sprawdziliśmy na całej długości, został przekopany ten rów przeciwlotniczy. Nie ma tam już więcej szczątków, tu już jesteśmy pewni i może dyrektor muzeum dalej prowadzi te swoje prace konserwatorskie, które mają umożliwić jakby udostępnienie tego miejsca do zwiedzania. Ale prace zakończone zostały w tym roku. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęto, a wiosną skończyliśmy i to pod nadzorem prokuratora naszej oddziałowej komisji te prace były prowadzone.
Udało się tam znaleźć jakieś przedmioty, które mogą pomóc w identyfikacji tych osób?
Kilkaset, można powiedzieć, artefaktów różnych zostało zabezpieczonych w tym miejscu. Między innymi został zabezpieczony również proszek i puszki, które przerdzewiały i które mogłyby świadczyć o tym, że tam również były ukryte puszki z cyklonem B. Nie jest to wykluczone. Na miejsce zostały sprowadzone służby odpowiednie, które miały sprawdzić, czy nie jest to substancja niebezpieczna przede wszystkim dla pracujących tam archeologów, którzy mieli bezpośredni kontakt z tą substancją. Zostały one wykluczone, ale tak jak znamy chociażby historię czy proces produkcji samego cyklonu, no to nie możemy wykluczyć, że to nie był właśnie ten cyklon, ponieważ on to była ziemia krzemkowa, która była nasączona tym cyjanowodorem i on w kontakcie z powietrzem tracił te swoje właściwości trujące, więc po tych latach, jak te puszki przerdzewiały i został sam tylko ta ziemia ta krzemkowa, no to w tym momencie mieliśmy teraz do czynienia tylko z materiałem organicznym, ale co nie wyklucza, że mogły być to te puszki. Oprócz tego najcenniejsze dla, myślę, osób, które przede wszystkim dla prokuratora, to były artefakty, które mogłyby świadczyć o, które mogłyby pozwolić zidentyfikować osoby tam znajdujące się. No więc z tym jest większy problem, ponieważ w ostatnich latach panował chaos. Znaczy w tych ostatnich miesiącach i tygodniach panował wielki chaos w obozie Gross-Rosen przed ewakuacją i dlatego ci więźniowie nie byli już oznakowywani, a jeżeli byli, to tylko na takich jakby kauczukowych czy gumowych, trudno to nazwać, kawałkach był wybijany numer i to jest materiał również organiczny, który się nie zachował. Dlatego tych metalowych przedmiotów jest oczywiście mało. Są pojedyncze guziki, które są czyszczone, to też korozja tutaj i upływ czasu zrobiły swoje. Także jest bardzo mało tych przedmiotów. O jednym wiemy, że prawdopodobnie termometr się zachował, który miał ten więzień pod pachą, czyli świadczył o tym, że był na rewirze, że był bardzo chory i nawet ta rtęć, która tam przerwała, czyli nie zeszła do końca, prawdopodobnie zatrzymała się na 41 stopniach, czyli to świadczyłoby o tym, że te osoby były naprawdę chore i że mogły pochodzić z rewiru, ale to jeszcze będzie wszystko poddane analizie, ponieważ te artefakty zostały wywiezione do konserwacji, zabezpieczenia i właśnie takiego jakby oczyszczenia, które umożliwia zidentyfikowanie czy to guzików, czy innych emblematów znalezionych przy więźniach, ale na pewno nie były to jakieś blaszki takie, które by każdego potrafiły zidentyfikować jednoznacznie, więc tutaj prace muszą jeszcze potrwać, ale pojedyncze przedmioty, jakieś łyżki, jakieś takie niezbędniki, które być może ci więźniowie w trakcie marszu ewakuacyjnego po prostu mieli przy sobie, ale nic takiego bardzo charakterystycznego przynajmniej na ten moment nie możemy stwierdzić.
Jakie są szanse na właśnie identyfikację tych osób? No bo to część śledztwa prowadzonego, prawda?
Szanse na identyfikację, no pewnie są, ale to jest proces bardzo długotrwały i bardzo skomplikowany, ponieważ zgłaszają się do nas osoby, które straciły swoich bliskich i faktycznie los tych bliskich kończy się właśnie w Gross-Rosen, czyli nie ma żadnej informacji o transporcie, o tym, że przeżył ten transport. Oczywiście nie możemy zakładać, że każdy, kto był w Gross-Rosen, że tam jest pochowany, bo tych ofiar było na pewno więcej, ale też ludzie ginęli w trakcie samych transportów, w pociągach, więc to jest naprawdę ten chaos i to okrucieństwo, które miało miejsce w tych ostatnich miesiącach, tygodniach, no jest niewyobrażalne i dlatego tak bardzo trudno jest ustalić precyzyjnie. Oczywiście gdyby ci więźniowie mieli swoje numery, byłoby to prostsze, bo wtedy moglibyśmy z kartoteką czy z istniejącymi dokumentami źródłowymi to porównać, a tutaj proces tylko identyfikacji genetycznej. No i teraz jeżeli rodziny zgłaszają się do nas właśnie z tą historią członka rodziny, którego losy zakończyły się w Gross-Rosen, jest to potencjalnie osoba, która, no, jej krewny może tam się znajdować, no ale to sobie wyobrażamy, ile takich osób może być.
To może być śledztwo, praca na wiele, wiele lat.
Zabezpieczenie tego materiału i przechowywanie go na pewno jest tutaj najistotniejsze.